Drodzy Państwo, przed nami audycja Aktualności Dnia. Naszym gościem jest pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Panie doktorze, jak pan ocenia kandydaturę pana doktora Jarosława Szarka na prezesa IPN-u? Niektórzy mówią, że głosy są podzielone, aczkolwiek to, co dzieje się, ta rekomendacja, tak, przez kolegium Instytutu jest jednomyślna, ewentualnie no, publicyści albo tym, którym nie pasuje takie spojrzenie na to, co powinien wypełniać IPN, no to może jest jakimś powodem takiego no, negatywnego oceniania tego, co prezentuje sobą pan doktor Jarosław Szarek.
Bardzo dobrze ojciec podkreślił, że pan doktor Jarosław Szarek został wybrany jednomyślnie, to znaczy, że całe kolegium Instytutu Pamięci Narodowej jest zdania, iż to właśnie on powinien pokierować tą jakże ważną dla kultywowania narodowej pamięci instytucją. No ja jestem troszeczkę rozdarty, bo z jednej strony muszę mówić obiektywnie jako publicysta i osoba obserwująca życie polityczne, a z drugiej strony ja jestem przyjacielem doktora Jarosława Szarka, ja go poznałem ponad 25 lat temu w czasie krakowskim i jest to człowiek o ogromnych kompetencjach naukowych, publicystycznych, o ogromnej łatwości przekazywania trudnych treści historycznych w łatwy sposób. Jest, jak o nim pięknie powiedział profesor Ryszard Terlecki, jego były przełożony w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej i promotor jego pracy doktorskiej pod tytułem Działalność Służby Bezpieczeństwa wobec Młodzieży Akademickiej Krakowa w latach 1970-1980 profesor Ryszard Terlecki, że Jarek jest osobą nieprzemakalną, jest osobą bezkompromisową, jest osobą wierną Bogu, Polsce, jest osobą, która współpracuje z wieloma katolickimi pismami, między innymi ze Źródłem, Tygodnikiem Rodzin Katolickich, z Gościem Niedzielnym, z znakomitymi arkanami w Krakowie. No i jest człowiekiem, który większą część swojego zawodowego życia spędził właśnie w Instytucie Pamięci Narodowej. O tej jego bezkompromisowości tak żartobliwie powiem, że myśmy go w czasie krakowskim w latach 90. nazywali Gamzachurdia. Przypomnę słuchaczom Radia Maryja, że Zwiad Gamzachurdia to był pierwszy prezydent niepodległej Gruzji, człowiek bezkompromisowy, który poszedł na wojnę z postkomunistami, przypłacił to zresztą odsunięciem od władzy i życiem. I Jarek właśnie zawsze taki był i mówiliśmy na niego wtedy Gamzachurdia, co świadczy o tym, że jest człowiekiem absolutnie ideowo sprawdzonym, wypróbowanym, konsekwentnym i w najlepszym tego słowa znaczeniu upartym. Ja chcę też zwrócić uwagę na to, że mało który historyk w wieku lat 53, bo tyle Jarek ma w swoim dorobku tyle książek. On napisał 4 książki. Wojna z narodem, Czarne juwenalia, Powstanie styczniowe, Zryw wolnych Polaków, Przebudzenie Polaków 1920, Prawdziwy cud nad Wisłą. Jest także współautorem kilkunastu książek, między innymi o stanie wojennym w Małopolsce, o drogach do niepodległości Solidarności, o Kościele w godzinie próby 1945-1989, Kroniki komunizmu w Polsce, W cieniu czerwonej gwiazdy zbrodni sowieckich na Polakach, Jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić. Jest autorem haseł w Encyklopedii Kresu, Wielkiej Encyklopedii Polski, Wielkiej Księdze Patriotów Polskich. Uf, ależ tego dużo.
I tylko koniec, panie,
wraz z żoną, tylko jeszcze ostatnie zdanie, tak? Wraz z żoną, doktor Joanną Wieliczką-Szarkową, napisał kilkanaście książek dla dzieci w serii Kocham Polskę. Między innymi Elementarz dla dzieci, Historia Polski dla naszych dzieci, Nasza wspaniała ojczyzna, Poczet wielkich Polaków. No po prostu imponujący dorobek, zważywszy na to, że on to wszystko pisał, będąc pracownikiem Biura Edukacji Publicznej Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, członkiem wielu redakcji i publicystą prasy katolickiej i portali prawicowych.
Mówią, że jest zdecydowanym faworytem, bo jeszcze dwóch innych było dr Marek Chrzanowski i dr habilitowany Zbigniew Romek. Tylko pytanie, czy to wystarczy, tak? Bo pan powiedział, że ma no, duży dorobek, bo tu pewnie też trzeba być prezesem takiej instytucji, no, którą też tak ani inaczej postrzegano, tak ani inaczej finansowano, cały czas jakby takie spychanie jej na bok. no, że nie mogła wypełniać, właśnie, czy on ma taką wizję, żeby...
Ale absolutnie.
Bo o to, myślę, że bardziej o to chodzi, prawda? Bo tak. Wiadomo, że każdy mężczyzna też musi mieć jakiś dorobek, a tu chwała mu, jeżeli podejmuje się i to na różnych płaszczyznach, można powiedzieć, w różnym przekroju, również i młode pokolenie edukuje.
On to przedstawił wczoraj w tym przesłuchaniu, bo tak to trzeba nazwać, w drugiej turze, gdzie pozostawił w pokonanym polu wymienionych przez ojca kontrkandydatów i jeszcze tam był wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego, dr Paweł Ukielski. I on powiedział wyraźnie, że głównym zadaniem ma być edukacja, że głównym zadaniem ma być Instytutu pod jego kierunkiem.
Mówił,
ma
że
być...
wyjść na zewnątrz, tak, by przekazać tak jest, historię młodemu pokoleniu i Polakom.
Wyjść do młodzieży, jednocześnie oprzeć się na bardzo dobrych pracownikach oddziałów terenowych, on zresztą chce zwiększyć ich liczbę, i również w sposób zdecydowany podkreślił, że Instytut Pamięci Narodowej no, nie może na przykład się zastanawiać, skąd wziąć pieniądze na pogrzeb symbolu polskiej niezłomności, jakim jest Danuta Siedzikówna Inka, której pogrzeb będzie niedługo, podczas kiedy jednocześnie zamierza wydatkować 2-3 milionów złotych na skansen pomników komunistycznych. No po prostu pewne gradacje, pewne hierarchie wartości muszą być w IPN-ie zachowane. Ja jestem przekonany, że te jego krytyczne uwagi w stosunku do poprzedniego kierownictwa, które prowadziło Instytut bardziej w stronę korporacyjną, w stronę instytucjonalną, a nie w stronę instytucji, która jest po prostu bardzo potrzebna krzewieniu edukacji publicznej w Polsce, a ponieważ mamy dzisiaj rząd, który również do tego przykłada wielką wagę, więc to będzie, wydaje mi się, tutaj ręka w rękę, ten jego program jest programem niesamowicie ważnym, atrakcyjnym i według mnie zdecydowanie to może być zrealizowane przez niego. On powiedział w wywiadzie z gościem niedzielnym, że Instytut potrzebuje nowej siły, nowych inicjatyw, a tych nie zapewnią ludzie widzący w nim jedynie urzędniczą, bezduszną instytucję, bo nierzadkie są takie przypadki, mówił Jarek, że bardzo dobrzy historycy z poważnym dorobkiem są obarczeni funkcjami administracyjnymi i na tym cierpi ich praca naukowa, ponieważ zamiast pisać książki, to podpisują stosy nie zawsze potrzebnych dokumentów. I wreszcie ostatnie tutaj sformułowanie, na które taką dużą, od tego taką dużą wagę przywiązywał profesor Ryszard Terlecki, mówiąc o tym we wczorajszym wywiadzie dla telewizji Trwam, że Jarek Szarek, przepraszam, tak o nim mówię, ale w końcu mój przyjaciel od wielu, wielu lat, jest osobą, która może przywrócić Instytutowi te wartości i pchnąć go na te tory, jakie wyznaczył mu świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka, który jako prezes krakowskiego oddziału IPN przyjmował doktora Szarka do pracy, no a potem był prezesem całego Instytutu. Także tutaj jestem absolutnie spokojny.
Czyli dobrze, że ktoś ma
Senatu zatwierdzi tę kandydaturę, że doktor Szarek sobie poradzi i że będziemy mieli do czynienia z niezwykle dynamiczną działalnością Instytutu Pamięci Narodowej.
Czyli dobrze, że ktoś mówi, że ma wizję. Dobrze, żeby byli ludzie też do współpracy, tak? Bo mam wizję, jak to zrobić, tak, żeby wykorzystać potencjał.
Jeszcze doktor Szarek ma ogromną umiejętność współpracy z ludźmi, ma ogromną umiejętność wypowiadania się dla mediów. No, to wszystko, co wcześniej mówiłem, jest związane z mediami od wielu, wielu lat i po prostu jest człowiekiem mediów, jest, można powiedzieć, dziennikarzem i publicystą. Pracował w dziale zagranicznym Czasu Krakowskiego przez kilka lat, pisał mnóstwo artykułów, a więc on doskonale czuje również i sprawy medialne. To jest niesłychanie istotne w sytuacji, w której my się dzisiaj znajdujemy, w sytuacji, w której na przykład no, Instytut Pamięci Narodowej również powinien zabierać głos w tak skandalicznych sprawach, jak chociażby zniesławianie Polski poprzez używanie określeń polskie obozy koncentracyjne, czy to, co się działo, zresztą wczoraj się zaczął proces w tej sprawie w Krakowie przed sądem okręgowym, w niemieckim serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie, gdzie okazuje się, że Armia Krajowa według dzisiejszych Niemców była współwinna zbrodni na osobach narodowości żydowskiej, a Niemcy są przedstawiani jako ofiary II wojny światowej. To jest ogromne zadanie dla doktora Szarka jako prezesa IPN-u, żeby tę lansowaną przez prasę światową, a głównie przez Niemców koncepcję, że tak naprawdę za Holokaust są powiedzialni jacyś anonimowi naziści, a nie Niemcy, żeby tej tezie przywrócić jej właściwe znaczenie. To znaczy Holokaust był dziełem Niemców i to, co się działo w Jedwabnem, to było z inspiracji Niemców, a to, co się działo w Kielcach, mówię o pogromie kieleckim, było z kolei z inspiracji komunistycznych służb bezpieczeństwa. I tutaj doktor Jarosław Szarek będzie absolutnie bezkompromisowy i nie pozwoli sobie na żadne...
A komuniści mają narodowość? Panie tak? Doktorze, komuniści w Kielcach mają narodowość?
Komuniści w Kielcach, oczywiście, że byli to Polacy, ale tak samo można powiedzieć, że jeżeli ktoś kogoś okradł, ograbił, zgwałcił czy zabił i też był Polakiem, to można powiedzieć, to Polacy są gwałcicielami, złodziejami czy zbrodniarzami. Tu trzeba być bardzo ostrożnym, zwłaszcza jeżeli ktoś działa z czyjegoś poduszczenia. Ja chcę tylko to jeszcze jedno zdanie powiedzieć, że wczoraj jeden z kandydatów, no nie wymienię jego nazwiska, podczas przesłuchania kontrkandydat doktora Szarka, na pytanie, czy należy usuwać z polskiej przestrzeni publicznej pomniki sowieckie, odpowiedział, no w zasadzie trochę tak, trochę nie, to jest skomplikowana sprawa, jak są gdzieś na głównych ulicach, na głównych placach, to trzeba usunąć, pozostałe można zostawić jako świadectwo historii. No doktor Szarek od początku, odkąd go znam, był zresztą tak jak i ja i nasze Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych zwolennikiem tego, że miejsce reliktów komunizmu jest albo na śmietniku, albo jeżeli, bo to się też i zdarza, prezentują pewną wartość.
Bo to jest pytanie, panie doktorze, też pytanie, gdzie można iść na kompromis, tak?
Tak, oczywiście. Więc dlatego mówię, że Jarek jest bezkompromisowy i tak jak to pięknie profesor Terlecki, wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości powiedział, nieprzemakalny. On absolutnie w takich sprawach na żadne kompromisy nie pójdzie. To jest człowiek, co do którego możemy mieć pewność, że będzie koncyliacyjny, że tam, gdzie trzeba, będzie się dogadywał, będzie się porozumiewał, będzie szedł na pewne kompromisy. Natomiast tam, w takich oczywistych sprawach, jak kwestia nazywania Polaków współwinnymi Holokaustu, czy kwestia, czy powinny w Polsce być pomniki sowieckie, w tych sprawach on absolutnie na żadne kompromisy nie pójdzie.
I trzeba też chyba powiedzieć...
To jest znakomity kandydat.
I też trzeba powiedzieć, że w IPN-ie pracuje nie od 5 lat, tylko od 16.
Ależ oczywiście...
To jest ważne, ale wie pan co, też niektórzy mówią, że to, że rekomendował go Terlecki, no to tylko źle... Chociaż myślą dobrze o Terleckim, ale to nie jest najlepsze.
Terlecki, którego znam tak samo długo jak doktora Szarka, jest wybitnym historykiem, jest promotorem jego pracy doktorskiej, a więc jest osobą, która zna Jarka na tyle, że może się o nim wypowiadać nie tylko w kategoriach ściśle naukowych, właśnie bycia promotorem jego doktoratu, ale również jako jego były przełożony, bo przecież profesor Terlecki był przez długie lata po profesorze Kurtyce prezesem czy dyrektorem, bo tak to się chyba nazywa, krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
Tylko stojący...
Jeszcze jedno zdanie. Miał mnóstwo różnych naukowców pod swoją pieką, magistrantów, doktorantów. I jeżeli on spośród nich wskazał jako na prezesa, na kandydata na prezesa IPN-u na doktora Szarka, to znaczy, że wziął pod uwagę nie tylko jego niebanalne kwalifikacje naukowe, ale również jego ogromny dorobek w zakresie pracy administracyjno-urzędniczej, bo i taka praca jest pracą, którą się zajmuje Instytut Pamięci Narodowej.
Ci, którzy są w opozycji do doktora Szarka, boją się może tego, że będzie zbyt wyraźny i zbyt
ale
bardzo
na
będzie
pewno,
pracował
oczywiście,
nad naszą historią.
Oczywiście, pan doktor Łukasz Kamiński, którego tutaj nie chcę oceniać, ale którego bardzo ostro podczas przesłuchania ocenił właśnie obecny prezes nominat doktor Szarek, był człowiekiem, który szedł na zbyt daleko idące ustępstwa i jego kompromisowość i jego chęć układania się była, no bym powiedział, za daleko idąca. Dlatego też właśnie jestem pełen jak najlepszych oczekiwań w stosunku do pana doktora Jarosława Szarka, którego mam nadzieję, że Sejm za zgodą Senatu, bo taka jest procedura, zatwierdzi. Na razie on jest takim prezesem nominatem, czy nawet jak niektórzy puryści językowi zwracają uwagę, pre-nominatem.
Żołnierze AK, bo pan wspomniał o tym filmie Nasze Matki, Nasi Ojcowie i niemieckiej telewizji CDF, no mówią, że 3 lata za późno i też żądają przeprosin, jak pan to ocenia.
Moi przyjaciele z Armii Krajowej, bo tak o nich mogę powiedzieć, bo mnóstwo z tych osób znam, również pana kapitana Zbigniewa Radłowskiego, który jest jednym z tych, którzy złożyli pozew cywilny w sprawie o naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do narodowej tożsamości, dumy i godności oraz wolności od mowy nienawiści przeciwko twórcom tego serialu, są osobami zdecydowanymi i bardzo się cieszę, że wczoraj Sąd Okręgowy w Krakowie rozpatrujący ten pozew zdecydował wbrew temu, co twierdzili adwokaci pozwanych, że to jednak jest sprawa, która nadaje się dla polskiego sądu, dlatego że adwokaci telewizji publicznej niemieckiej ZDF twierdzili, że to powinien rozpatrywać sąd niemiecki. Nie, ten serial był emitowany w telewizji polskiej i to oburzenie AK-owców za przedstawianie ich jako tych, którzy mordowali Żydów, jako tych, którzy na przykład okradali zwłoki, co było też w tym serialu przedstawione, jako tezy, że Polacy są gorsi od Niemców i że mordowali Żydów, no te wszystkie tezy są w oczywisty sposób fałszywe i one domagają się sprostowania nie tylko w sensie czysto historycznym, ale również i w sensie czysto prawnym. Podobnie jak, chcę tutaj powiedzieć, mamy do czynienia z kolejnym skandalem w Krakowie, mianowicie porozumienie organizacji kombatanckich niepodległościowych w Krakowie, którego jestem rzecznikiem, jak ojciec mnie przedstawił, zwróciło się do władz miasta Krakowa z prośbą o zdjęcie tabliczki z nazwiskiem Swietłany Aleksijewicz, białoruskiej noblistki z jednej z ławek na plantach ustawionych tam w ramach takiego programu Ławki Kultury, ponieważ pani Swietłana Aleksijewicz, podobnie jak twórcy tego niemieckiego serialu, wypowiedziała się w Nowym Jorku podczas spotkania, że Polacy mordowali Żydów i że księża mówili na kazaniach zabij Żyda, a co więcej, w wywiadzie dla Rzeczypospolitej udzielonym kilka dni temu potwierdziła tę tezę, a na pytanie dziennikarza skąd taką wiedzę czerpie, powiedziała: no jak to? Przecież Jan Tomasz Gross pisał o tym, że Polacy mordowali Żydów i że Polacy w zamian za wódkę, cukier i tytoń przyczyniali się do mordowania Żydów. No tego typu sformułowania są tak haniebne i tak skandaliczne, że władze Krakowa powinny wezwać panią Swietłanę Aleksijewicz do przeproszenia Polaków za te sformułowania, a jeżeli się to nie zdarzy, to wtedy powinny w zdecydowany sposób zdjąć tę tabliczkę. Ja się zresztą tutaj jestem przekonany, że jeżeli władze Krakowa tej tabliczki nie zdejmą, to ona sama z tej ławki u wylotu ulicy Świętej Anny na plantach zniknie. I tego typu sytuacji właśnie, tego typu historii, o których w tej chwili mówimy, ten film i ta pani noblistka białoruska, to są również tematy, w których powinien uczestniczyć Instytut Pamięci Narodowej, bo skoro ten instytut ma w nazwie Pamięć Narodowa, to on musi dbać o odkłamywanie historii, on musi dbać o dobre imię Polaków. Ja nie twierdzę, że powinien Polaków wybielać. Ja jestem przekonany, że dr Szarek nie będzie twierdził, że to nie Polacy zamordowali gdzieś jakiś obywateli narodowości żydowskiej pod niemiecką presją. Ale to wszystko trzeba wyjaśnić, ustalić okoliczności, ustalić kontekst, a nie rzucać bezpodstawnych tez, że wszyscy Polacy, że wszyscy AK-owcy byli skłonni, a nawet bym powiedział chętni mordować Żydów. Jestem przekonany, że pod kierownictwem doktora Jarosława Szarka Instytut Pamięci Narodowej, podobnie jak Reduta Dobrego Imienia Liga Przeciw Zniesławianiu, podobnie jak nasze porozumienie i podobnie jak wiele, wiele innych organizacji, stowarzyszeń i środowisk patriotycznych w Polsce, będziemy walczyć o dobre imię Polski i Polaków. Bo Polska to jest wielka rzecz, a Polacy to są wspaniali ludzie. A jeżeli gdzieś zdarzy się jakaś czarna owca, to trzeba ją napiętnować, ale z jasnym podkreśleniem, że jest to wyjątek, bo nigdy władze Polski podziemnej w okresie II wojny światowej nie wydały takich rozkazów, jak na przykład władze OUN, UPA na Ukrainie, mordowania ludzi innego wyznania czy innej narodowości. Pod tym względem Polska nie ma sobie nic do zarzucenia.
Dziękuję bardzo za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Dziękuję. Naszym gościem był pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.